Ma pan poczucie, że być może to jest pana opus magnum?
No właśnie słyszę takie głosy krytyków i z jednej strony z nimi się zgadzam, bo myślę, że dotychczasowy opus magnum to jest na pewno moje. To jest film, któremu poświęciłem no, 1/4 życia. Dało mi się, po prostu miałem jakieś szczęście, nie wiem, czy od losu, czy od Boga, że po prostu zdążyłem tych wszystkich wielkich ludzi przytulić i mieć w swoim filmie. Natomiast oczywiście jako twórca, który jestem pełen sił i mam plany, więc chciałbym, żeby to było jedno z dwóch opus magnum. I następny film też będę robił tak, żeby to był też taki bardzo ważny film, przynajmniej dla mnie, no więc zobaczymy. Ale no wie pani, nie trudno nie zgodzić się jednak, że to jest opus magnum, bo to, co się dzieje teraz z moim filmem, to przerasta moje wszelkie oczekiwania.
Na ile jest to film biograficzny, autobiograficzny?
On ma elementy biograficzne, ma dużo tych elementów autobiograficznych. Natomiast ja się wszędzie wzbraniam troszeczkę przed określeniem, że to jest film, że to jest taki film autobiograficzny w pełni. No ja myślę, raczej bym to określił, że to jest bajka, którą wymyśliłem, ale oparta, wszystkie przeżycia, które w tym filmie są, to są przeżycia moje. No, to jest bardzo autorski film, prawda? Więc chyba bardziej autorski nie może być niż ten, ale jednak starałem się skonstruować, jest pewien etap tworzenia filmu, poza pierwszym etapem, kiedy pani w ogóle myśli tylko sercem i duszą i emocjami, ale jest też taki na końcu etap tworzenia, kiedy myśli pani głównie rozumem i stara się pani to ułożyć w taką formę, żeby było jak najlepiej i żeby też, no po prostu, więc nazwałbym to tak, to jest bajka oparta o moje życie.
Myśli pan, że jest to jednocześnie film na tyle uniwersalny, że jest i będzie zrozumiały przez odbiorców na świecie? Jeździ pan też z tym filmem?
Nie jeżdżę niestety, to znaczy jeżdżę internetowo, bo mamy online, ale wie pani, no wszystko wskazuje na to, że ten film na wielu płaszczyznach jest odbierany na świecie. Mamy świetne recenzje, około 60 recenzji zagranicznych, z tego w najważniejszych pismach na świecie, wie pani, w Guardian, w New York Times, Los Angeles Times, Variety, Hollywood Reporter, Tagesspiegel. Spiegel. No, po prostu to są wszystko pisma bardzo ważne, bo jeszcze jest ważne, gdzie się dostaje recenzje. Mamy bardzo dobre głównie recenzje za granicą. Najlepsze mieliśmy we Włoszech, we Francji i w Hiszpanii. Tamte recenzje, często tak mówiłem z pewnego rodzaju przekąsem, że były jeszcze piękniejsze niż mój film. No ale na pewno wiele płaszczyzn, wiele warstw, z których oni nie rozumieją, no bo są, w moim filmie jest mnóstwo kodów polskich, typowo polskich. Oni nie rozumieją na przykład znaczenia i w ogóle tych wszystkich niuansów wynikających z faktu, że w moim filmie grają tak wielcy, wybitni aktorzy, a część z nich już nie ma, prawda? Wiele postaci dla kultury bardzo ważnych i ich nie ma, no to na pewno za oceanem oni no, nie czytają. Myślę, że jedyną osobą, której głos rozpoznają za oceanem, to jest Wajda, Andrzej Wajda, a w Europie no to Andrzej Wajda i Krystyna Janda, no bo to są, a w rosyjskiej strefie, myśmy tam mieli tylko kilka festiwali, ale w tym roku mamy mieć dużo pokazów i bardzo, bardzo na to liczę, właśnie też nie tylko na zachód, ale właśnie na wschód, na odbiór mojego filmu na wschodzie, na pewno rozpoznawany jest Olbrychski z kolei, bo tam dużo bardzo grał, także, ale na pewno mnóstwo kodów jest nieczytelnych. Powiem pani, że kilka kodów jest takich, które są nieczytelne też pewnie i dla pani i na przykład Lublinian, bo to są typowo łódzkie kody, także on ma wiele warstw, ten mój film.
No właśnie, coś czuję, że trzeba obejrzeć go parę razy, żeby trochę więcej zrozumieć, albo posłuchać też pana i być na spotkaniu, żeby właśnie te choćby łódzkie kody odczytać.
Wie pani, że to się, ta opinia, którą pani teraz wyraziła, powtarza się bardzo, bardzo często. Na przykład ostatnio właśnie jest taka rozmowa, którą na potrzeby do Ameryki nagrywaliśmy, Paweł Pawlikowski przeprowadzał ze mną wywiad. I on właśnie ten wywiad zaczął bodajże takimi słowami, że twój film widziałem już 3 razy i obejrzę go na pewno chociaż co najmniej 1 raz. To samo powiedziała Olga Tokarczuk, to samo mówią różni ludzie. I ja myślę, że trochę taką ambicją moją było stworzyć nie taki film, wie pani, liniowy, który się obejrzy historię, okej, już się zapamięta i się wszystko wie, tylko raczej chciałem stworzyć pewnego rodzaju taką kostkę Rubika, którą niby możemy zrozumieć od razu, niby możemy ogarnąć, ale cały czas musimy próbować jakichś swoich rozwiązań w tym filmie i mamy ochotę jeszcze raz podejść pod ten film, jeszcze raz i jeszcze raz. I myślę, że to się udało, bo najlepszym dowodem jest na to chociażby, że też, że ten film wykracza trochę, mówiąc nieskromnie, bo jak ja to reżyser to mówi, to zawsze no, takie chwalipięctwo może wyjść, ale mówiąc nieskromnie to, że ten film zaczyna żyć też na innych płaszczyznach. Już pomijam to, że dziś się fora młodych ludzi robią, zresztą to już nie jest mój film, to już jest Państwa film, to już skończyłem, ale inne płaszczyzny, to na przykład mam to na myśli, że Instytut Adama Mickiewicza i strona culture.pl stworzyli w ogóle stronę mojego filmu, taki przewodnik po znaczeniach tego filmu. Oraz na przykład to, że dokładnie za rok jest planowana duża wystawa no, w najważniejszym wystawienniczym miejscu w Polsce, czyli w Zachęcie. Właśnie filmu. To nie będzie tak, że będzie film w kółko się kręcił, no bo to jest żadna idea, bo to byłoby w kinie, tylko tam będzie wystawa, scenografie, rysunki postaci, ale także te wszystkie kody kulturowe, które w tym filmie są zawarte.
Słyszałam, że pan lubi wciąż oglądać swój film na dużym ekranie i ponoć w kinie Bajka dzisiaj jest miejsce dla pana zajęte.
Tak, no postaram się dojść, chociaż prawdę powiedziawszy jestem bardzo zmęczony, bo wracałem z Rzeszowa, a przed Rzeszowem wracałem z Krakowa i to jest dla mnie w ogóle ta podróż nagle stała się wartością jakąś samą w sobie, wie pani, bo w Krakowie podczas spotkania autorskiego przyszła Anna Dymna, przyniosła mi naleweczki, ona gra moją mamę, także przywitała mnie słowami, syneczku, wreszcie jesteś, mama ci przyniosła troszeczkę naleweczek. I spotkanie przeciągnęło się do północy, natomiast wczoraj był projekcja filmu, a potem spotkanie w Rzeszowie, no, miejscu szczególnym dla mnie i dla mojego filmu, ponieważ stamtąd pochodzi jeden z bohaterów tego filmu, a także no, mój przyjaciel, którego jest muzyka, czyli Tadeusz Nalepa. No i dzisiaj odwiedziłem na chwilę brata Tadeusza Nalepy, Czesława Nalepę, który mieszka w tym mieszkaniu, w którym właściwie Tadeusz od dzieciaka mieszkał aż do 25 roku życia, w którym założył zespół Blackout, a potem Breakout, tam się to wszystko zaczęło i spotkanie z Czesławem też się przyciągnęło. To są takie niesamowite rzeczy, bo on opowiada o takich dla mnie mitycznych sprawach, tak związanych z człowiekiem, który tworzył kulturę, która na mnie oddziaływała, a tam siedzę w tym miejscu, i no, przy tym krzesełku, na którym Tadek siedział i to robił na przykład, no to niebywałe, ale może pójdę, no zobaczę, bardzo bym chciał, jak nie pójdę teraz, to pójdę za tydzień, bo za tydzień też będę w Lublinie z moim filmem Zabito i wyjedź z tego miasta i też Państwa zapraszam na ten film i wtedy już na pewno będę.
Nie boi się Pan trochę oglądać siebie na dużym ekranie, zarówno siebie jako postać, jak i siebie jako swoje dzieło?
Wie Pani, oczywiście jest coś takiego, że... No miałem dużą obawę, dużą tremę, jak to, co, nad czym tak długo pracowałem, miało być pokazane ludziom. Coś, co było jednak tak osobiste, bo ten film powstał, bo chciałem, wie pani, no po prostu miałem wyrzuty sumienia, że jak umarła moja mama, a potem tata, to ja nie zdążyłem się z nimi pożegnać, nie dokończyłem pewnych rozmów, nie miałem czasu, albo zawsze odkładam spotkanie na później i przyszedł moment, kiedy nie było później, nie było jutra, tak? I to był imperatyw i powód, dla którego ten film zrobiłem. Chciałem jeszcze raz rodziców narysować, przywrócić ten czas, którego nie przeżyliśmy razem w świecie realnym. Dysponuję tym magicznym pudełkiem, czyli animacją, mogłem to zrobić. No i to były bardzo osobiste takie właśnie pobudki i oczywiście, że miałem obawę. Teraz ogromną obawę oczywiście miałem głównie wczoraj, nie ukrywam, w Rzeszowie, bo to jest miasto na lepiej. Sobie pomyślałem, że tam przyjdą fanowie Tatka i tam mnie rozliczą, ale o dziwo, no przyszło trochę, ale generalnie wszędzie, co jest największym zaskoczeniem, przychodzą młodzi ludzie. Ja się w ogóle tego nie spodziewałem i jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Jak skończyłem film, to myślałem, że to jest film od 35 roku życia, czyli od takiego momentu, kiedy człowiek już wie, co to jest śmierć kogoś bliskiego. Nie? A tu przychodzą młodzi ludzie, 17-latkowie, 18-latkowie, to jest niebywałe, piszą potem listy. A pyta pani się, czy się wstydziłem. Tak, no wstydziłem się, miałem na przykład... Jest taka scena, gdzie tam właściwie idę obnażony, też się tego wstydziłem, ale wie pani, chciałem pokazać, że to jest bardzo uczciwe, natomiast cały czas mam też poczucie, bo ja nie lubię takich artystów, którzy swoim ekshibicjonizmem terroryzują widzów i mi w ogóle nie o to chodziło i wydaje mi się, że w Zabito i wyjedź z tego miasta trochę się udało, bo wie pani, ja się skrywam tutaj za rysunkiem, za formą. To jest jednak, to nie jest zdjęcie jeden do jednego, to jest jednak rysunek artystyczny, on często jest taki dający wiele do myślenia, a widz musi sobie dopowiadać, więc myślę, że, no ale już teraz się też nie wstydzę, dlatego że już byłem na iluś pokazach i widzę, jakie są reakcje widowni, więc zaczynam podejrzewać, że no jeżeli w Berlinie, na Berlinale, tak, gdzie film miał premierę, czy teraz jak zaczęliśmy te pokazy przedpremierowe, nie wiem, w Ełku, w Gdyni, w Łodzi, teraz w Krakowie, w Rzeszowie, są takie reakcje mniej więcej podobne, no to to mam nadzieję, że w Lublinie mnie ludzie no chociażby podobnie przyjmą ten film.
Czy artystę nie korci, żeby pewne rzeczy, które były trudne i zostają w głowie, są jakimś problemem, do którego się wraca, o którym się myśli na nowo, żeby w filmie zakończyć to inaczej, może happy endem, może żeby dodać słowo, którego się właśnie w życiu nie powiedziało?
No ale to w moim filmie, wie pani, jest trochę takich rzeczy, no to jest, no bo mój film jest dosyć melancholijny, jest taką formą medytacji, jest to smutny film i nawet niektórzy uważają, że ponury. No ale wie pani, no ja myślę, że każdy wybiera, co lubi w sztuce, tak? A często ludzie wybierają bardzo szeroko, wybierają jedno i drugie. Jeżeli chcesz się bawić, to idziesz na komedię albo idziesz na przykład na stand-up, tak? Jakiś zwłaszcza dobry stand-up i masz rozrywkę. Jeżeli chcesz dokonać w sobie jakiejś przemiany i chcesz uczestniczyć w jakimś takim filmie, który jest, no tak jak ludzie mówią, pewnego rodzaju misterium, które powoduje, że zaczynają mieć refleksje i zmieniają na przykład swoje postępowanie na lepsze wobec starej mamy albo starego taty, albo ci młodzi ludzie wobec dziadków, no to ja jestem szczęśliwy, że zrobiłem taki film. I mówię, takiego obrotu rzeczy, że tak on będzie działał na ludzi i że mam tyle listów, że ludzie właśnie mówią, że zaczynają dbać o swoich bliskich, starszych, to nie spodziewałem się i to jest super.
Myśli pan, że w tej kwestii pandemia, lockdown i w Polsce i na świecie jakoś sprzyja właśnie takiemu odbiorowi filmu, także przez tych młodych ludzi, bo w końcu temat przemijania i śmierci przez to jest teraz bardziej chyba aktualny i obecny w życiu wielu osób.
Tak, myślę, że pani ma oczywiście rację, bo no, pandemia sprowadziła nas trochę do tego, że zaczynamy widzieć, że jesteśmy tak naprawdę organizmami, które można zatruć tak jak ryby pływające w stawie. Tak? Można te ryby bardzo łatwo zatruć i nas. Jesteśmy tak samo podatni i to bez względu na to, czy jaki kolor mamy skóry i bez względu na to, czy jesteśmy bogaci, czy biedni, mądrzy, czy głupi, dobrzy, czy źli. To tak, nagle czujemy, że jesteśmy tylko nie tylko organizmami, bo ja wierzę w to, że mamy duszę i że w ogóle zwierzęta też mają duszę, wierzę, powiem pani szczerze. Natomiast po prostu wydaje mi się, że na pewno to sytuacje jednak, no tam są ludzie, którzy to lekceważą, ale jednak ogólnie no, jest ta refleksja i jest ta obawa, bo zwłaszcza teraz no, oczekujemy wszyscy jednak, no, nie czekamy z radością, ale takie są fakty na trzecią falę i wszyscy się, no nie wiem, ja się przynajmniej tego obawiam bardzo. Obawiam się też tego, co zrobi ta pandemia z nami jako społeczeństwem, że wie pani, no jednak zubożejemy jako społeczeństwo i to nie tylko my, ale w ogóle świat. Biedny świat zubożeje dużo bardziej niż my i że to może spowodować pewnego rodzaju jakieś napięcia i konflikty, których nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć.
W pana filmie głosu bohaterom użyczyło wiele znanych osób, artystów różnorodnych, nie tylko aktorów, także tych, których dzisiaj już z nami nie ma. I opowiadając o filmie Zabij to i wyjedź z tego miasta, w wielu miejscach jednym ciągiem wymienia się te nazwiska obok Mariusza Wilczyńskiego, Ireny Kwiatkowskiej, Andrzeja Wajdy, Krystyny Jandy, Marka Kondrata i tak dalej. Gustaw Holubek, tak. Aż zdziwiło mnie bardzo, gdy przeczytałam w jednym z artykułów czy wywiadów z panem, jak zaczął pan pozyskiwać te głosy i te postaci do pana filmu. To jest też niesamowita historia.
No ja ich pozyskiwałem najuczciwiej na świecie, ja ich nie znałem po prostu. Ja jestem animatorem. Z jednej strony jestem samoukiem, który się sam wszystkiego nauczył i zawsze byłem outsiderem, zawsze byłem z boku, chodziłem sobie bokiem i nie trzymam się z żadnym środowiskiem. To jest z jednej strony. Z drugiej strony, jako animator, no, miałem duże, no, bardzo można powiedzieć, jednak no, duże, zwłaszcza z polskiej perspektywy, duże sukcesy, bo miałem wystawy, projekcje filmów w najważniejszych miejscach na świecie, no, między innymi w legendarnej MoMA czy Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku, nie, w National Gallery, no mnóstwo tego było, więc nie jestem jakiś przesadnie skromny, ale wie pani, ja po prostu jestem poza środowiskiem, ja nie znałem tych ludzi. Ja po prostu musiałem ich zdobyć. Mój film nie miał budżetu, ja przez pierwsze 5 lat pracowałem zupełnie za darmo, w związku z tym mogłem ich po prostu tylko zauroczyć moim scenariuszem, moim pomysłem, no bo nie miałem żadnych atrybutów, tak dużych pieniędzy, żeby zapłacić aktorom, ani nie było znajomości, bo ich nie znałem. No po prostu walczyłem w ten sposób, że miałem napisany scenariusz i tak po kolei po tych wielkich, do tych wielkich nazwisk się zwracała. Najpierw do pani Ireny Kwiatkowskiej, potem był pan Andrzej Wajda, potem była Barbara Kraftówna, potem już nie pamiętam tej kolejności, ale no tak to wyglądało po prostu, że powolutku do wszystkich chodziłem ze scenariuszem. To była jedyna metoda, żeby ich zdobyć, no nie było innej.
I zaczął pan właśnie od głosów, od słów, od dźwięku, co też jest nietypowe dla animacji.
No tak, to jest bardzo nietypowe, ale to jest w ogóle nietypowe. Jak miałem 3 lata temu, no jakoś chyba niespełna, retrospektywę na takim festiwalu Mill Valley Film Festival w San Francisco, to mnie zaproszono do Pixara i, no i tam zwiedzałem Pixara, takie rejony, gdzie w ogóle nikt nie wchodzi, na animatorów, no to jest magia w ogóle, no, ale to jest na osobną audycję. Natomiast wtedy się dowiedziałem, że, bo ja nawet nie wiedziałem, no właśnie jako ten amator tak naprawdę się tym nie interesowałem, ja sobie robię po swojemu i po prostu jak mam tak wystrugać patyczek, to strugam tak, a jak tak, to tak. Nie myślę, jak się powinno strugać ten patyczek. I wtedy się dowiedziałem na tym spotkaniu, oni wtedy kończyli film Coco, który dostał Oscara jakieś 2 lata temu chyba, znany pewnie wśród wielbicieli takich filmów. I było coś takiego, że oni powiedzieli, jaki jest porządek tworzenia, tak? Kolejność tworzenia, że najpierw jak są napisane dialogi i wymyślone postacie, to potem zazwyczaj sam animator, czyli ten, który to rysuje, ewentualnie lektor, przychodzi naczytać ten tekst i do tego się rysuje tak postacie i lip-sync, czyli ruch ust. A na koniec przychodzi gwiazda i wygrywa. A ja, ponieważ chciałem mieć wszystkich wielkich artystów, którzy byli dla mnie bardzo ważni w moim dzieciństwie i w mojej młodości, to ponieważ zaczynałem mój film rysować, jak miałem 45 lat i ci aktorzy też wszyscy byli starsi o te 30-35 lat, więc często byli staruszkami, więc zacząłem od nich, no, z prostej przyczyny, żeby zdążyć. I tak zacząłem właśnie od pani Ireny Kwiatkowskiej, która miała 97 lat, jak ją nagrywałem. Potem był Andrzej Wajda, Gustaw Holubek i to tak się potoczyło. I to spowodowało, że ja nagle zobaczyłem, jak miałem tych aktorów nagranych. Nagle jak ich włożyłem do moich szkiców, to się okazało, że oni mnie bardzo inspirują swoją grą, swoją osobowością, swoim emploi. I to było też takie bardzo inspirujące dla mnie niezwykle i takie wręcz czasami zapładniające. Nie? To było super.
Te nazwiska, ale też liczba, 14 lat pracy, to naprawdę dużo mówi o filmie. No i chyba o panu, o tym też, jakim pan jest detalistą, jak dba pan o szczegóły, jak chce pan idealnie coś zrobić. Gdzieś wyczytałam, że 3 miesiące ćwiczył pan solówkę na gitarze, żeby potem w filmie odpowiednio ustawić palce na strunach.
Znaczy ja nie grałem na tej gitarze, a też nie chciałem się pytać na przykład Piotrka Nalepy, czyli syna Tadeusza Nalepy, bo ja chciałem to też tak wymyśleć, ten ruch, żeby palce, żeby to było wiarygodne, chociaż to jest bardzo w filmie, to w ogóle tego prawie nie widać, nie? Ale po prostu, no to było jeszcze inaczej, bo gitarę samą animowała animatorka, której słoń nadepnął na ucho. I ona w ogóle nie czuła tego i mówiła sobie, ja tego w ogóle nie wiem. Więc ja stworzyłem taki model gitary, rozrysowałem i potem miałem narysowane. Tutaj to jest to, w tej klatce to jest to, w tej klatce to jest to. No tak rozpisałem taką partyturę, wie pani, trochę jak są zapisane partie szachowe. No tak, a sam musiałem to przetworzyć, najpierw zobaczyć, żeby to było wiarygodne, bo tam na bliskich chyba, że Tadek podciąga struny, czy coś tam robi. No. I tak myślę, że to jest oczywiście pełne byków, jakby muzyk to zobaczył, to wyśmiał, ale to też mój film jest filmem dokumentalnym o muzyku, więc wszystko, co ja w tym filmie rysowałem i właśnie sposób grania na gitarze i portret miasta i wszystko, to jest po prostu coś, co zostało w mojej głowie. I taka pamięć. Ja musiałem to po prostu sobie przypomnieć, wymyśleć. Tak, ale to było, w ogóle rysowanie Nalepy było najtrudniejsze, bo to był mój przyjaciel, to była konkretna postać, to była żywa postać, bo większość postaci jest wymyślonych wizualnie przeze mnie, no poza mną. Ale siebie to ja znam na pamięć, jak rysować, bo jak kiedyś zdawałem do Akademii Sztuk Pięknych, to po prostu ćwiczyłem na sobie rysunki. Tysiące. Tam czasami próbowałem jakąś koleżankę zaprosić, ją rysować, ale częściej się zdarzyło, że sam siebie rysowałem. Nie? No a z Nalepą było tak, że Nalepę jednak ludzie znają, i to znaczy ci, którzy się interesują. I musiałem go narysować w ten sposób, że wie pani, z jednej strony był podobny, że no, długie włosy i broda, no żeby to nie był Czesław Niemen czy Ryszard Riedel, tylko żeby to był Nalepa, Tadeusz Nalepa. A z drugiej strony, żeby on nie był jakiś tak hiperrealistycznie narysowany, żeby nie wyrywał się z filmu, bo mój sposób rysowania jest taki dosyć szkicowy momentami. Niektórzy mówią, że bazgroły to są. I on, Tadeusz, musiał być z jednej strony podobny, a z drugiej strony musiał siedzieć w konwencji filmu. To było duże wyzwanie. To opracowanie twarzy, Nalepy i mimiki i tego wszystkiego po swojemu, to zajęło mi też ze 4 miesiące. I myślę, że się udało, bo jak patrzę się na film, to tego się w ogóle nie czuję, tej męczarni. Po prostu tak wchodzi. No, a to jest chyba dowód na to, że coś się udało w sztuce. Jeżeli wydaje ci się, że to jest bez wysiłku, nie? Że tak powinno być, no to znaczy, że to jest dobrze.
No, no i muzykę Tadeusza Nalepy pan pozyskał. Na to on wyraził zgodę tak trochę w ciemno, znając pana i wcześniejsze pana prace.
No tak, myśmy się przyjaźnili i on znał moje wcześniejsze prace. I ja kiedyś przez 5 lat robiłem takie krótkie programy Goniec Tygodni Kulturalny, Księgoklipy, więc tam zawsze prawie w 90% co tydzień to robiłem przez 4 czy przez 5 lat. Tam była muzyka Tadeusza, no to wtedy to była kupowana jakaś, ale znaczy kupowana od polskich nagrań. Natomiast chcę powiedzieć, że no tak, on się zgodził, rozmawialiśmy o tym, potem odszedł. No, i, no ja zostałem z tym wszystkim, oczywiście wszystkie prawa licencyjne i tak dalej, to są osobne opłaty i to musieliśmy opłacić, no bo to... I też bardzo muszę powiedzieć, że bardzo nam na rękę na przykład poszły polskie nagrania, tak, czyli Warner Music to jest chyba dzisiaj, którzy po prostu już myśmy nie mieli budżetu, już naprawdę pękaliśmy po prostu i oni nam no wręcz po stawkach studenckich policzyli. Także to jestem bardzo wdzięczny i że w napisach też są podziękowania, bo byśmy już nie dali rady.
Dokonał pan czegoś niesamowitego w polskiej kulturze i w polskim filmie. Wywrócił pan trochę repertuar i taką, nie wiem, scenę kinową, jeśli mogę użyć tego określenia. Złote Lwy i samo to, że właśnie animacja dla dorosłych i to pełnometrażowa, no to jest coś, co normalnie by chyba nie zapełniło kin.
To znaczy, wie pani, no mam świadomość, że to znaczy dociera to do mnie, nie? Na początku nie docierało, że to jest wydarzenie historyczne, że mój film dokonał czegoś, co już mnie nie będzie, a to się zapisze w zgłoskach, nie? Że to jest pierwszy w historii film animowany, który wygrał najważniejszy w Polsce festiwal filmów fabularnych. Tak? Jak ja sobie zobaczyłem, jak wróciłem z tej ceremonii i zobaczyłem, jakie filmy wygrywały, bo w ogóle nie liczyłem na Złote Lwy, więc w ogóle nie patrzyłem. I pierwsza pozycja bodajże w Wikipedii, czy gdzieś tam zobaczyłem, pierwsza pozycja to jest Hoffman Potop, druga jest Wajda, Ziemia Obiecana, potem, wie pani, jest jakiś Has i tak dalej. No to sobie zdałem sprawę z rangi tej nagrody. Nie? I to jest, po drugie, jesteśmy pierwszym filmem animowanym, na przykład polskim, który wygrał dwa festiwale, najważniejsze festiwale animacji na świecie. Wygraliśmy festiwal w Ottawie, to jest najważniejszy festiwal na tamtej półkuli, oczywiście w kategorii film długometrażowy. I na festiwalu w Wannsee dostaliśmy nagrodę, nigdy nie było takiego polskiego filmu. Więc ja mam świadomość tego, że ten film jest filmem takim, no wie pani, a mało tego, a teraz mamy następną rzecz, a mianowicie no mamy, jest czas pandemii, kina są otwarte na połowę i tak dalej, i nagle mamy wyniki, że od momentu jak wszedł pokazy przedpremierowe już jest 20 tysięcy ludzi w kinach, nie? No to w ogóle, wie pani, to jest czad, no w ogóle, i że młodzi ludzie dyskutują, ja widzę, że coś się dzieje, że młodzi ludzie dyskutują, kłócą się o ten film, są wzruszeni, są zmuszeni do jakiejś refleksji, to jest coś niebywałego, także naprawdę to wszystko mi osładza, ale ja od początku wiedziałem, że nie ma szansy, mimo że piszą gdzieś za granicą, że mamy szansę na nominację na Oscara, ale ja wiem, że nie dostaniemy, bo po prostu, wie pani, to jest tak trochę, to jest zupełnie, no, a pomijam już taką skromną rzecz, że na przykład budżet filmu Co gra w duszy, czyli Soul, jest dokładnie, bo patrzyłem, 150 razy większy niż nasz. 150 i 150 razy mają większe pieniądze na promocję, wie pani. Tylko chodzi o to, że po prostu nawet gdybyśmy byli takim filmem, który by spełniał te wymogi, no powiedzmy tak jak Wincent Doroty Kobieli spełniał trochę, no bo był zaskakujący i on też był taką zaskakująca forma i był też taka opowieść, wie pani, no Van Gogh, wszyscy go kochają, no i tam taka historia dosyć
światowa,
dosyć prosta, tak, no, to znaczy prosta w sensie takim, że zrozumiała, no wiadomo o co chodzi, to i tak on na przykład no nie dał rady, no bo to nie te pieniądze. Nie? Także oni dostali nominację, bo uważam, że zasłużenie, bo to był film właśnie, który był skrojony na tą miarę. Nasz film jest w ogóle skrojony na to, że on przejdzie po muzeach światowych. I to myślę, że bo jest zainteresowanie pani dyrektor Zachęty, Hanna Wróblewska, mówiła, że jak będzie w przyszłym roku w Zachęcie ta duża wystawa, to ona potem być może trafi do Tate Gallery w Londynie, potem trafi do Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku i tak dalej. To jest inny odbiorca troszeczkę.
Teraz myślę, że ludzie będą też, ci, którzy kompletnie są niezaznajomieni z polską animacją, oglądać pana inne filmy, dostępne w internecie na przykład. Ja znałam tylko dwa tytuły, przyznaję, ale teraz już obejrzałam więcej. Więc to, co pan robi, to wpływa na powiększenie świadomości przeciętnego polskiego kinowego odbiorcy.
Ja nie ukrywam, że chciałbym ostrzec wszystkich państwa, którzy będą oglądać moje rzeczy, nie, że to jest kino... no jakoś tam, znaczy po prostu ambitne, artystyczne, ono nie jest oczywiste, nie jest takie, jak to było w Rejsie, tak, że lubię tylko te piosenki, które już znam. Ono na pewno Państwa zadziwi i może, ale jeżeli Państwo zaufacie artyście troszeczkę i zaczniecie oglądać te filmy, i myślę, że te złote lwy do tego właśnie prowadzą, to jest coś takiego, że to jest coś takiego, że nagle Państwo możecie się otworzyć i zobaczyć. I ja mam takie dowody na to, że właśnie ludzie idą, trochę są niepewni takiego kina trochę eksperymentalnego i nagle potem się przełamują. Nie? Bo ludzie mają obawy, jeżeli chodzi o sztukę współczesną. Często boją się pójść do galerii, no bo to jakieś bohomazy, to nie wiadomo co i jak. Ale nie boją się na przykład patrzeć w niebo i z chmur czytać i tam budować sobie jakieś wyobrażenia. Nie? I teraz jest coś takiego, że po prostu trzeba trochę ludzi ośmielić. Ludzie, i być może właśnie ta nagroda Złote Lwy spowoduje, że ludzie trochę właśnie zawierzą, pójdą i zobaczą. No mamy dowody, że tak jest. No. Mamy też bardzo wysokie notowania krytyków, to jest co innego, ale też na przykład na Filmwebie widzów. Nie? Oczywiście są widzowie, którzy mówią 14 lat i co to jest, takie brzydkie i w ogóle, ale zaraz ktoś inny pisze, no ale jest brzydkie, bo o takich sprawach opowiada. Jakby to opowiedzieć kreską Disneya, to by nie opowiedział tej historii. Nie? I to właśnie na tym polega, wie Pani, jeżeli no właśnie środki wyrazu dopasowuje się do historii, którą się opowiada. No.
Nad czym Pan pracuje, czy będzie pracował, bo wiem, że przymierzał się Pan do Mistrza i Małgorzaty, ale zdaje się, że to poszło chwilowo w odstawkę.
Tak, to poszło chwilowo w odstawkę, bo bardzo dobre przyjęcie Zabito i Wyjedź to miasta na świecie, bardzo dobre recenzje i nagrody, które zdobyliśmy, no bo film zdobył 10 nagród, byliśmy w 20 konkursach chyba, a zdobyliśmy 10 nagród, za co byliśmy w największej ilości festiwali, ale tylko w 10 braliśmy udział w konkursach. W 20 i dostaliśmy 10 nagród, to jest naprawdę super wynik i to na świecie, naprawdę światowych festiwalach. Więc to wszystko jakoś, wie Pani, mnie ośmieliło to trochę do tego, że jednak jeszcze światową literaturą zajmę się za jakiś czas, a teraz chcę jeszcze zrobić, bo mam bardzo mocny pomysł, jeszcze jeden film autorski. No i to zobaczymy. No, myślę, że dużo szybciej go zrobię, ponieważ Zabito trwało tak bardzo długo, ponieważ ja zaczynam od takiego przekonania, że być może to będzie 15 minut, 20, 30 i ten pomysł mi się rozrastał w głowie. Natomiast tutaj teraz wiem, że chcę zrobić film około 80-minutowy, 75-80. To też od razu się inaczej myśli, wie Pani, jak od razu człowiek wie, jaki cały format jest. Nie?
O czym?
Mogę tylko tyle powiedzieć, że to jest film o artyście, który osiągnął światowy sukces i w momencie, kiedy już miał wyjść na najwyższy szczyt, wycofuje się z tego, wraca do bliskich miejsc dzieciństwa, bo szuka kogoś, i w ogóle młodości, szuka kogoś, komu mógłby zostawić cały swój dorobek, zostawić, żeby temu komuś się to przydało, nie? A nie żeby zostało to zmarnowane. I chce znaleźć tą osobę, której da cały dorobek, żeby w ten sposób też, że tak powiem, poczuć, że jego życie miało sens.